Radio Gdańsk, ogrodniczka w Radiu Gdańsk, Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jacek Naliwajk, to dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać z Panią Katarzyną, a mieliśmy zacząć od suszy, bo sucho jest bardzo i to mocno.
Jest bardzo sucho i może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Dociera do mnie dużo zdjęć i dużo pytań właśnie w związku z tym, co się dzieje z roślinami, dlaczego one więdną podczas dnia, na przykład potem wieczorem sobie dochodzą do siebie, ale nowe przyrosty, no teraz powinno być zupełnie inaczej, prawda? Jeszcze jest maj, powinno być nie tak aż gorąco. Sobota była może chłodniejsza, ale wczoraj był upał, prawda? Chyba w Trójmieście również, bo tam, gdzie ja mieszkam, było bardzo gorąco.
Wczoraj cały dzień.
I też było bardzo gorąco, no proszę bardzo. Teraz jest taki okres w roku, kiedy rośliny rosną, kiedy powiększają tą swoją zieloną masę. No i te nowe przyrosty są delikatne, są miękkie, dlatego też tak bardzo uwielbiają je mszyce, bo chyba to też jest teraz problem. Oczywiście problem z mszycą pojawi się wtedy, kiedy roślina będzie przesuszona, będzie zestresowana, więc będzie bardziej podatna na ataki chorób i szkodników. Także też trzeba niestety mieć oczy otwarte. To jest trochę taki zamach na ogrodników ta pogoda. Ale te nowe przyrosty są delikatne, są takie wątłe, wiotkie bym powiedziała bardziej, więc jeżeli jest bardzo, bardzo gorący dzień, jeszcze wietrzny, bo ten wiatr też ostatnio występuje, no to ta roślina będzie się broniła, będzie po prostu oklapnięta, tak powiedzmy. I to jest prawdopodobnie przyczyną na przykład tego, co mi pani Helenka przysłała zdjęcia też, co się dzieje z jej roślinami. Cała rabata, tam róże, bo troszeczkę były niewyraźne zdjęcia, ale chyba to były róże i te nowe przyrosty całkowicie klapnięte. Więc przede wszystkim trzeba poczekać, aż to oczywiście minie. Miejmy nadzieję, to znaczy, bo nie wiadomo, czy minie taka pogoda, czy nie, może w przyszłym roku być równie gorąco. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby podlewać te rośliny.
Ale podlewać? Bo to też jest sztuka, żeby podlewać.
Najlepiej podlewać rośliny. To znaczy tak, powiem Państwu również, że nie sprawdzają się spryskiwacze. Wtedy, kiedy jest bardzo sucho, wszyscy podlewają i jest małe ciśnienie wody. Więc to w ogóle nie ma sensu inwestować. Jeżeli mamy rabaty albo w ogóle jakieś części ogrodu wieloletnie, gdzie cały czas nie wkopujemy, nie wykopujemy, nie robimy tam, nie pracujemy z narzędziami ostrymi na tym miejscu, to na pewno warto zainwestować i to nie są duże pieniądze w linię kroplującą. Trzeba kupić w porządnym sklepie, który sprzedaje systemy nawadniające, ale nie cały system, tylko właśnie wystarczy sobie rozłożyć linię kroplującą, którą podłączamy do źródła wody, tak, powiedzmy, jakiekolwiek to jest, i wtedy, kiedy to należy podlewać, odkręcamy kurek i ta woda leci. To nie musi być automatyczne, bo tam akurat te części są najdroższe, właśnie jakieś tam sterowniki czy elektrozawory. Nie musimy się tym przejmować, panikować, naprawdę tylko i wyłącznie ta linia kroplująca. I wtedy możemy sobie to włączyć i niech sobie przez kilka godzin, pyk, pyk, po troszeczku te kropelki wychodzą, nawet na pół dnia można zostawić i to jest ekonomiczne i wtedy też to lepiej działa, jeżeli jest mały poziom wody, ale to też wszystko na marne, jeżeli nie będziemy ściółkować. Teraz, w dzisiejszych czasach pogoda się zmienia, na pewno nie będzie nagle wspaniale, jak wiadomo jest ocieplenie klimatu, u nas jest bardzo teraz gorąco. I na pewno trzeba ściółkować. Jeżeli chcecie mieć Państwo piękne, bujne ogrody, szczególnie ci z Państwa, którzy lubią mieć takie właśnie róże, ostróżki, takie, że tak powiem, duże rośliny objętościowo, a jednak zielne, a nie krzewy czy drzewa, to na pewno musimy zainwestować w ściółkę. I co do ściółkowania, no często tutaj opowiadamy, prawda, o różnych materiałach do ściółkowania. Na pewno najlepiej, żeby to było coś, co już jest przekompostowane w jakiś sposób, dlatego, bo jeżeli coś to będzie świeże, tak jak na przykład zrębki drewna, jak na przykład kora, no to wtedy nieprzekompostowane materiały będzie ziemia, gleba, a właściwie mikroorganizmy żyjące w glebie próbowały rozłożyć, więc tym samym będą zubożały naszą glebę, rośliny nie będą chciały rosnąć, więc generalnie chodzi o to, żeby używać przekompostowanych materiałów organicznych. Najlepiej ściółka taka właśnie z naszych szadułek z kompostowni. Tam można zadzwonić, umówić się. Przemiła pani Magda na pewno Państwu pomoże, co jak. Nie jest tak strasznie naprawdę na tych szadułkach. To jest kompost z naszych mokrych śmieci tutaj trójmiejskich. Fantastyczna rzecz. Dzięki niej mój ogród jest tak bujny, że aż strach, powiem szczerze. Aż ja już w tym roku go nie karmię, bo już nie chcę, żeby były większe byliny ode mnie, które nie powinny być większe. Tym ściółkujemy. Jeżeli macie Państwo dostęp do przekompostowanego obornika. Czy to jest jakiś obornik mieszany z gospodarstwa, gdzie są różne zwierzęta? Czy to jest tylko z jakiegoś jednego rodzaju zwierzęcia, na przykład koński? Nie ma sprawy, ale żeby to było chociażby pół roku przekompostowane, tak? Dlatego, bo inaczej to też będzie może za mocne, albo właśnie będzie też zubożało waszą glebę. Jeżeli chcecie na przykład założyć ogródek ziołowy, ja mój ogródek ziołowy, taki wieloletni oczywiście, w którym są krzewinki i byliny ziół, wyściółkowałam otoczakiem. takie otoczaki nasze tutaj lokalne, to też jest ściółka tutaj z naszych żwirowni gdańskich czy kaszubskich. Otoczak też jest bardzo tani w porównaniu z tymi wszystkimi kruszywami zagranicznymi, ozdobnymi. Wielkości tak 0,8 do 1,6 centymetra będzie perfekt. I to też jest jakaś ściółka. I tutaj nie ma problemu, że to nie jest przekompostowane, dlatego, bo tego żaden mikroorganizm tak, słucham, nie będzie chciał przekompostować.
Ja ściółkuję nieprzekompostowanym. Ja ściętą trawą, świeżą ściętą trawą, cienką warstwą rozkładam po prostu między roślinami jako ściółkę.
To nie ma problemu
i znakomicie dżdżownice to wciąga.
Tak,
w ziemię,
bo to
się
jest,
bawią i
to jest materiał,
się
który bardzo szybko się rozkłada. Mhm. To ten materiał się tak szybko rozkłada, że to w ogóle w mgnieniu oka, prawda? Pewnie w ciągu tygodnia to wszystko już jest zaschnięte i tak, zaczyna się rozkładać. Także akurat ściółki trawy są też bardzo dobre na ścinki trawy są też bardzo dobre na ściółkowanie. Niemniej jednak, tak jak pan zaznaczył, panie...
Jacku.
Trzeba to rozkładać bardzo cienko. Mhm. Dlatego, bo jeżeli będziemy rozkładać grube warstwy, to zacznie gnić i zrobi się papka. To samo z dodawaniem ścinków trawy na kompostownik. Też nie za dużo tego. Jest fantastycznym aktywatorem na kompoście, ale nie za dużo tego.
Dobrze, a tutaj jeden ze słuchaczek pisze, że rośliny klapnięte, bo na przykład u nas w Łężycach w soboty na niedzielę była bardzo niska temperatura. Mnie też rośliny popadały. To nasza słuchaczka pani Kasia napisała. Rzeczywiście w niektórych regionach niektórzy mówili, że były 2 stopnie. Niektórzy nawet, nie wiem czy to nie jest przesada, mówili o jakimś drobnym przymrozku, który był.
Tak, to prawda. To jest kolejny problem tego naszego zwariowanego sezonu, zwariowanej pogody, ale tak jeszcze tylko wracając jednym słowem do poprzedniej kwestii, poza ściółkowaniem warto również regularnie przemieszać z ziemią, przekopywać widłami ogrodowymi, ogrodniczymi, też taką materię organiczną, ale jeszcze lepiej przekompostowaną, bo to, co przemieszamy z ziemią, to pamiętajmy, że to już w ogóle powinno być tak około roku przekompostowane. Mm-hmm. I nie dbajmy o to wtedy, że tam jest dużo składników pokarmowych. Jeżeli jakiś rolnik albo ktoś, kto ma konie, powie, słuchajcie, leży na polu od 50 lat jakaś kupa czarna, weźcie to sobie, to nie garćcie tym, bo to poprawi budowę gleby. Może niekoniecznie to nakarmi glebę, dlatego, bo te wszystkie składniki pokarmowe podczas tych lat deszczu oczywiście będą wypłukane, ale to nieważne. Możecie fantastycznie poprawić sobie właśnie budowę tej gleby, więc przede wszystkim poprawiamy samą budowę gleby, żeby ta woda nie była, ani nie przelatywała za szybko, ani też nie zatrzymywała się za długo, prawda? Więc i gliniastą glebę, i piaszczystą można bardzo fajnie poprawić za pomocą tej materii organicznej i potem po posadzeniu roślin koniecznie je ściółkować i kłaść linie kroplujące. Linie kroplujące się nie zatykają ziemią. Ja wiem, bo moje linie kroplujące biegną tu i tam, i pod ziemią, i nad ziemią, i pod ściółką. Wiadomo, że nie gdzieś tam głęboko pod ziemią, tylko po prostu są przysypane ziemią na rabatach. Także proszę się nie martwić. Linię kroplującą nawet można przykryć tą ściółką, tym kompostem z szadułek. Przymrozek, kolejna kwestia i to jest prawda. Ja słyszałam w sobotę u mnie tu osoby niektóre, które przyjeżdżały do mnie na kiermasz sadzonek ze strony Wejherowa, skarżyły się, że był w nocy przymrozek, a teraz dostaję tutaj informację, że nieopodal Nowej Karczmy też widziałam zdjęcia pomidorów, które zostały, że tak powiem, zniszczone przez przymrozek. To jest całkiem możliwe, dlatego, bo faktycznie jest bardzo, bardzo zimno. I znowu, te rośliny, poza tymi roślinami takimi jak pomidory, które nie powinny być na zewnątrz w ogóle, jeżeli temperatura jest poniżej 8 stopni. One nie umrą zaraz poniżej 8 stopni, ale po prostu będzie to może później wpływało na to, jak one będą plonowały. Dokładnie, ale już 2 stopnie dla pomidora albo i mniej, to już może być taki stres, jak właśnie na zdjęciach mieliśmy od pani Mai z Grabowa, że już po prostu jest, one bardzo te liście i powiędły i zmieniły kolor, to widać po roślinie, że jest
zdjęcia, wydaje się, że nawet niektóre szczerniały tam.
Tak, tak, no to widać to, że to jest kaplica, że to niestety jest martwa roślina. Niemniej jednak, jeżeli jest po prostu zimno, a nie jest przymrozek, ale jest bardziej zimno niż powinno być w porównaniu z dniem, no to znowu mamy te piękne, delikatne przyrosty, ale duże nowe przyrosty, dlatego, bo jest tak ciepło, one też nie są naturalne, prawda? A one powinny przerastać troszeczkę wolniej. I one w nocy nagle dostają takich zimnych temperatur i też cierpią. Także no, w ten sposób, jeżeli macie Państwo jakieś takie ulubione rośliny, jeżeli faktycznie ma być zimno, to może warto, tak jak pan Jacek wcześniej przed programem mówił, że może sam sięgnie również po agrowłókninę, żeby coś przykryć.
Nie wiem, ja mam ziemniaki na zewnątrz. Przestraszyłem się, że te zimne ogrodniki się przesunęły.
Jeżeli ziemniaki kopczykujemy, jeżeli ziemia jest obsypana dookoła zielonego, to tym ziemniakom nic nie będzie. Niemniej jednak, jeżeli nawet troszkę wystaje, to warto wybiec tam i z kocami, i z kołdrami, tak jak my to czasami robimy.
Dobrze, to pytanie o trawnik z ubiegłego tygodnia. Jeszcze serce mi boli, widząc, jak marnieje mi trawnik. Co prawda malutkie, jakieś 30 metrów kwadratowych. Kilka lat temu położyliśmy trawę w rolkach, pisze pani Wioleta. Przez kilka lat było pięknie, od zeszłego roku zauważyłam od strony sąsiadów trawa marniała. Zastanawiam się, co może być tego powodem. W tym roku dosiałem w tym miejscu trawę, minęły 3 tygodnie, a tam ani śladu źdźbła trawy. Dzisiaj przyszła mi jedna myśl, czy to przypadkiem nie choinka sąsiadów jest tego powodem.
No właśnie, tutaj na samym końcu chyba jest taki clue, prawda? Takie podpowiedzenie, choinka sąsiadów. Ja nie wiem, jak blisko jest ta choinka, ale w ogóle pod choinką nie będzie trawnika.
Nie będzie.
Niestety, to nie da rady. Przede wszystkim choinka będzie też rosła, będzie miała coraz większy zasięg tych swoich dolnych, czyli największych tak, tych gałęzi. Rzuca cień. Poza tym pamiętajmy, że to, co nad glebą, dokładnie, to, co jest nad ziemią duże, powiedzmy, że choinka ma rozpiętość jakieś 4 metry, to pod ziemią musimy się liczyć z tym, że ona będzie miała również duży korzeń. A pod ziemią ona będzie wyciągała z ziemi wodę, składniki pokarmowe, więc niestety pod choinkami nic nie będzie państwu rosło. I to może być powodem, dlaczego tam ta trawa nie chce ani kiełkować, ani rosnąć. To może być przyczyną, ale nie wiem dokładnie, jak to tam wygląda, jak to jest blisko. Ja dostałam, w sobotę byli u mnie państwo, którzy pokazali mi zdjęcie rabaty założonej pod młodymi świerkami. No, świerki tam już były, to nie są ich, to powiedzmy, nie wiem, czy, no chociaż te chyba są ich, nie sąsiada. Ale też specjalnie tam tych świerków nie sadzili, bo bardzo często jest tak, że albo kupujemy działkę, na której już są świerki, albo po prostu dostajemy działkę, na której już są świerki. I to ja nie mówię, że to jest niczyja wina. Niemniej jednak trzeba bardzo mocno pomyśleć nad przyszłością takiego zakątka w ogrodzie. Dlatego, bo te rabaty pod świerkami za kilka lat będą całkowicie zacienione. Świerki są ogromnymi drzewami. I to nie ma co się oszukiwać.
To wystarczy pójść chyba do Parku Oliwskiego i się przejść, zobaczyć, jak wyglądają te próby założenia trawników albo te trawniki, gdzie są duże drzewa takie już rzeczywiście te pomnikowe. To tak mniej więcej za kilka lat pewnie będą wyglądały trawniki wokół tych świerków. Coś, co udaje trawnik.
Albo założyć podlewanie i nawozić i po prostu tam naprawdę się gimnastykować. To wtedy może, jeżeli tylko nie ma zacienienia, tak? Bo jeżeli zacienienie to już jest inna sprawa, to tam nie damy sztucznego słońca. Coś, co udaje trawę, no to zazwyczaj w parkach, z tego co ja pamiętam, jak pracowałam w historycznych parkach jako jeszcze studentka, to żeśmy po prostu na taką dużą skalę, żeśmy to wszystko obsadzali bluszczem. I bluszcz tam sobie, że tak powiem, spokojnie pod drzewami daje radę, pięknie zazielenia.
A może tę trawę gryzło puchlaczki od dołu?
A dlaczego tylko tam, a dzień dzień, nie? Na tym samym 30-metrowym kawałeczku? Sherlocku, Holmesie?
Czyli nie o puchlaczki.
Nie wiem. Za troszeczkę poprosimy więcej informacji. Może pamiętam też kopnąć tą ziemię. Znaczy kopnąć nie nogą, tylko szpadlem i zobaczyć faktycznie, czy tam może są jakieś opuchlaki w ziemi, bo to też jest możliwe. Panie Jacku, w tym roku też pytanie, dlaczego nie ma tych żuków majowych?
Bo nie wiem, nie wyszły jeszcze. Bo one co kilka lat, wie pani?
No ja też tak myślę, że mam nadzieję, że to jest to.
One co kilka lat mają taki swój wylot.
Ale że żaden nie ma w tym roku swojego wylotu?
Swój wylot mają niewielkie, ale jest 20 maja.
No wiem, ale jest pogoda z lipca.
Za chwilę się zaczną, późna wiosna była.
Ja pamiętam, że zazwyczaj tak mówiłam wszystkim, że mogą sobie tak dobrać czosnki ozdobne na rabaty, że będą kwitły od końca kwietnia właściwie do końca lipca. A potem mają piękne główki takie nasienne, więc też pięknie wyglądają. I ja teraz jestem w szoku. Wszystkie te czosnki, o których państwu opowiadałam przez te kilka lat, jak pracuję w radiu, one wszystkie teraz kwitną naraz. Wszystkie kwitną naraz. Już mi kwitnie na rabacie czosnek Krzysztofa, który zazwyczaj kwitnie w lipcu. I jeszcze kwitnie czosnek karakwieński. Dobrze, że chyba inaczyłam.
Nie przekręcę,
a ten czosnek zazwyczaj kwitnie pod koniec kwietnia. Także ja, jeżeli chodzi o pogodę, to za nic nie odpowiadam.
To prawda. Pani Beata, a propos suszy, czym zasilać teraz i ściółkować? Bób, groszek, czosnek, jak często podlewać pomidory i ogórki, gnojówką z pokrzyw, żywokostu? No to mamy.
Więc tak.
Zacznijmy od tego bobu, groszka i czosnku. Czym ściółkować je?
Teraz tak. Musimy znać taką bardzo dużą zasadniczą różnicę pomiędzy na przykład bobem a czosnkiem. A co tam jeszcze było?
Groch.
Groch. O. Bób i groch.
Groch.
Bób i groch.
Dobry
to jest
dzień.
Dla mnie za trudne. powinny w sumie rosnąć w jednym, na jednym zagonie, na jednej rabacie warzywnej. Dlatego, bo to są rośliny z grupy rodziny motylkowych, tak? Czyli bobowatych, dużo różnych nazw, tak jak zawsze mówię, botanicy sobie robią z nas troszkę żarty, ale generalnie chodzi o to, że te wszystkie rośliny potrafią złapać wolny azot z powietrza i go zmagazynować w swoim korzeniu, więc potrafią siebie same wykarmić. Więc szczerze mówiąc, bób sam w sobie nie potrzebuje od pani teraz żadnego dokarmiania. Jeżeli pani dba o glebę w ogrodzie, jeżeli pani dodaje co roku kompostu ogrodowego, takiegoś przekompostowanego obornika, czyli jakieś materii organicznej, to ta gleba powinna być okej. I jeszcze w dodatku, w tym miejscu, gdzie te boby i te gruchy rosną w tym roku, to w przyszłym roku ta gleba również będzie jeszcze bardzo zasobna w azot. Więc tam powinny wejść rośliny.
Wyjmując korzenie bobu, postara się pani, żeby te grudki
one tego są widoczne,
azotu spadły
tak,
do ziemi
dokładnie.
Zostały w ziemi.
Czasami nawet niektóre osoby przecinają ten bób nad samą ziemią i nawet nie wyrzucają korzeni, tylko przekopują na wiosnę czy tam na jesień z tą ziemią, z tą glebą, która pozostaje w warzywniku. To też się nic nie stanie. I potem na takie zagony, na których rosły rośliny wiążące wolny azot z powietrza, sadzimy rośliny kapustne. No bo rośliny kapustne to są zielone rośliny, potrzebują bardzo dużo azotu. Także to, jeżeli chodzi o boby i groszki.
Czosnek.
Potem czosnek. Czosnek zupełnie jest znowu inna bajka. Pomimo tego, że to czosnek, powiedzmy, nie wydaje nam się, że ma nic wspólnego z, powiedzmy, z pietruszką korzeniową, czy z pasternakiem, czy z marchewką, czy z selerem. Niemniej jednak jest to coś, co jest pod ziemią. To, co zjadamy. Więc zaliczmy to do roślin, powiedzmy, korzeniowych. I te rośliny znowu nie bardzo lubią mieć zbyt bogatej gleby. Zbyt bogata gleba oznacza czasami również bogactwo mikroorganizmów, które są wspaniałe, różnych żyjątek, robaczeczków, gąsienice, które są zawsze dobre w każdej glebie, ale to też wpływa na to, że jest więcej chętnych na zjedzenie tych naszych plonów. Więc postarajmy się na przykład, żeby te wszystkie rośliny korzeniowe zgrupować i starać się sadzić je na zagonie, który akurat w tym roku na wiosnę żeśmy nie obornikowali, żeby on był troszeczkę uboższy w tą materię organiczną. I właśnie to, o czym mówię, to jest płodozmian. I to jest fantastyczna rzecz. Warto też, jeżeli państwo nie zdajecie sobie sprawy za bardzo, o co chodzi w tym płodozmianie, też warto. U mnie na blogu jest wszystko opisane, więc poczytać dokładnie, bo to jest fantastyczny sposób, bardzo, bardzo stary, jaki od wieków ogrodnicy stosują i dzięki temu rośliny są nakarmione i nie chorują.
Czyli nie zasilać czosnku?
Niemniej jednak, czosnek niekoniecznie zasilać taką, że tak powiem, materię organiczną. Niemniej jednak warzywnik to jest miejsce, gdzie mamy bardzo intensywne plony, bo cały czas dosiewamy, sadzamy, wyrywamy, coś nowego wchodzi na miejsce tego, co już nie ma. Więc na pewno warto warzywnik i na wiosnę i potem jeszcze raz latem posypać obornikiem granulowanym. To już nie jest materia organiczna, to już są granulki, więc to już nie wpłynie na budowę gleby, to wpłynie tylko na i wyłącznie na karmienie tej gleby. Także jak najbardziej proszę warzywnik zasilać obornikiem granulowanym.
Do pokrzywej żywokostu dojdziemy. Ja tylko dodam od siebie, pani Bato, że czosnek nie lubi konkurencji chwastów. Bardzo nie lubi. Lubi mieć, tak jak cebula, wokół siebie czystą ziemię, znaczy nieczystą, bez konkurencji. Ja siłkowałem w ubiegłym roku przekompostowanymi liśćmi.
Super,
z takimi
tak.
Jesienią zebranymi. Świetnie, świetnie czosnek wówczas rósł. Robimy przerwę, bo przed nami infopilot i wracamy. Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w Radiu Gdańsk, jedna z naszych słuchaczek. Pani Barbara z Migowa na Morenie pisze, że ma kłopoty z odsłuchiwaniem archiwalnych audycji, bo zacinają się i pyta, czy można je otrzymać na CD. Ja powiem tak, ja namawiam panią Katarzynę chyba od 2 lat, jak nie dłużej, żeby w końcu wydała tę książkę, bo obiecała, że napisze tę książkę. Po to także zbiera państwa pytania i każdą zimę obiecuje, że już będzie pisała zimy, bo w zimie nie ma sezonu i jakoś nic, pani Katarzyno. Nie ma książki.
Tak, ja lubię tego, takie pytania. Panie Jacku, dla pana specjalnie od serca zacznę pisać w połowie września.
O, słyszycie państwo. To nie dla mnie, to dla państwa ta książka. Dobrze, to wracajmy do tych kolejnych pytań. I tu konkretne to pytanie jeszcze pani Beaty. Jak często podlewać pomidory i ogórki gnojówką z pokrzyw i żywokostu?
Przede wszystkim musimy rozdzielić te dwie gnojówki. Nigdy nie stosujemy pokrzywy i żywokostu w tym samym czasie, ponieważ one odpowiadają tak jakby za dwa różne etapy rozwoju rośliny. pokrzywy, gnojówka z pokrzywy, używamy azot. Jej, tak, to jest azot, równa się zielone części rośliny i to używamy tylko do momentu, kiedy zaczyna kwitnąć sama pokrzywa, albo jeżeli macie pomidorki, na przykład państwo koktajlowe, karłowate, one już mają kwiatki. Więc jeżeli tylko wasze pomidorki, czy bakłażany, czy papryki zawiązują kwiatostany, odstawiamy natychmiast nawóz azotowy, czyli naszą gnojówkę z pokrzywy. I zaczynamy podlewać gnojówką z żywokostu, w którym jest znowu dużo potasu. Potas jest odpowiedzialny za kwiaty oraz owoce i o to nam chodzi. Jeżeli nie macie państwo dostępu do żywokostu, to wtedy można spokojnie go zastąpić. Wprawdzie nie będzie tam tyle potasu, niemniej jednak będzie to nawóz, nadal bardzo wartościowy. Można go zastąpić gnojówką z obornika. Jak często? My podlewamy u siebie raz w tygodniu na pewno, dlatego, bo jednak to są rośliny bardzo, bardzo głodne. One potrzebują tego. Poza tym to wszystko przechodzi potem, prawda? Jak się podlewa w ciągu tygodnia normalną normalną tak wodą, to się przelewa. Ja miałam pytanie jeszcze w zeszłym tygodniu, pamiętam...
A jak zostanie gnojówka z pokrzyw, to na kapusty?
Oczywiście na kapustę, ona zawsze zielone. Poza tym wiecie, drodzy państwo, jeżeli
chyba,
macie jest
czerwona,
jakieś rośliny...
Ale też jest zielona.
Jeżeli macie jakieś rośliny zielone, no, ale dużo jest innych, znaczy zielone, sałaty, musztardowe, no tego, co ma coś, od czego nie chcecie kwiatów ani owoców. Mhm. Pani pytała w zeszłym tygodniu na temat bardzo takiego świeżego obornika końskiego. Czy może już go używać w ogrodzie? Czy należy przekompostować? Więc ja naprawdę, żeby to było tak dobrze zrobione, to proponuję, żebyśmy do ściółkowania kompostowali obornik, czy to jest koński, czy mieszany z gospodarstwa, około pół roku. Jeżeli chcemy to zmieszać z glebą, to rok. A jeżeli chcemy użyć taki obornik czy od krowy, czy od konia prosto, że tak powiem, spod, to wtedy można właśnie z tego zrobić gnojówkę. Wtedy można użyć całkowicie...
Ale pani widziałam słomę, świeżą słomę, która robiła zaściółkę pomiędzy pomidorami.
Tak, ale ta słoma nie widziała niestety nigdy żadnego obornika. Tam to jest sama słoma, która jest wprawdzie od tego samego rolnika, naszego sąsiada pochodzi, ale ona to jest po prostu sama słoma, która jest taką ściółką pomiędzy pomidorami. Również w tym roku tą ściółkę, którą pomiędzy pomidorów żeśmy w zeszłym roku zgrabili, żeśmy rzucili, że tak powiem, na pryzmę w dolnym ogrodzie i w tym roku żeśmy je użyli jako ściółkę do truskawek. I teraz truskawki są wyściółkowane tą samą słomą. Ona jest troszeczkę przekompostowana, niemniej jednak jest nadal sucha, bo to jest ważne, że tak czy przy truskawkach, czy jak pan mówił wcześniej, czy przy czosnku szczególnie, bo pan używał takiej lekkiej ściółki z liści. I to jest ważne, żeby te ściółki nie były za ciężkie, bo te rośliny mogą nam zgnić.
Czym można przykryć ziemię w donicach z karłowatymi drzewkami owocowymi? Pani Maria?
Też tym samym, co na zewnątrz. Tylko to zależy, jak pani będzie chciała mieć, w jakiego stopnia pani będzie chciała mieć, że tak powiem. Najlepiej, żeby to był przekompostowany jakiś taki właśnie obornik albo ten kompost, ale można też dostać, jeżeli państwo muszą, jeżeli to za bardzo nie pasuje jakiś taki gdzieś jakiś obornik czy coś takiego, to jeżeli można, to tylko i wyłącznie paloną, przekompostowaną, drobniutką korę, wielkości paznokcia na dużym palcu, nie większą. U nas jest kora nie do użytku. Nasza kora, jaką możemy normalnie kupić w workach, to jest kora na ścieżki.
Nie do ściółkowania.
Tak jest.
W sobotę w truskawkach chwasty wyrwałam, pisze pani Gosia. Czy mogę jaką ściółkę położyć pomiędzy nimi?
Ja proponuję w ogóle truskawki uprawiać przez agrowłókninę. Dlatego, bo wtedy najmniej jest problemu z chwastami. I jak najbardziej słomę. Słoma plus truskawki równa się wielka szalona miłość. To jest tak tradycyjnie.
Jeszcze jedno. Agres ma mały nalot, biały mały nalot. Czy to od zimna, czy za dużo wody wlałam, pisze
pani
Gosiu.
Wydaje mi się, że za sucho. Może potem ta woda przyszła na pomoc za późno i też dużo, ale takie suchy nalot to raczej zazwyczaj jak rośliny są przesuszone. Znaczy biały nalot.
Jeden z naszych słuchaczy pisze, że w Lyonie z piątku na sobotę było -4 i wszystko padło.
Gdzie?
W Lyonie.
Aha, czyli daleko od nas. No. -4, a tam powinno być cieple jeszcze chyba, prawda? Pięknie.
Pytanie związane z drzewkami brzoskwini. Pojawiły się już malutkie owoce, ale liście zaczynają się wykrzywiać, marszczyć. Czy coś możemy z tym zrobić, pisze pani Agata? To ja już wiem, co to jest.
To proszę.
Nie, bardzo proszę, pani jest ekspertem.
No, ale proszę pan, bo ja nie mam u siebie liści, w ogóle drzewek brzoskwini.
Ja też nie mam brzoskwini.
No co? No to jest szkodnik, prawda?
Nie, choroba grzybowa prawdopodobnie.
Ale o tej porze roku już?
Już. A czemu nie?
No tak, bo tak, no, ruszyło, tak gorąco.
Tak ruszyło.
Myśli pan, że o tej porze roku już choroba grzybowa? Tak wcześnie, w maju. No. ale to niestety, jeżeli chodzi o, ja to zawsze też powtarzam Państwu, jeżeli chodzi o takie...
To może być kędzierzawość, liści brzoskwini.
Tak, ale to wtedy występuje, jak jest na przykład deszcz, prawda? A myśmy tego deszczu nie mieli na wiosnę, więc dlatego tak się zastanawiam, czy tam nie ma w środku może jakiegoś szkodnika w środku, który gryząc tego liścia od środka, po prostu zniekształca go, ten liść rośnie tak inaczej, niż powinien rosnąć.
Dobrze, pani Agato, niech pani weźmie taki liść, rozwinie. Jeśli pani rozwijając ten liść zobaczy tam,
co tam w środku
jakieś
się dzieje?
Małe, drobne zwierzątka, owadziki,
liszki,
to
jakieś,
być może to są nawet mszyce,
tak,
które już się dobrały i w ten sposób deformują te
bo
liście.
Bo te choroby grzybowe są bardzo wspomagane taką mokrą, wilgotną pogodą, a my tego to akurat nie mieliśmy, a właśnie byśmy chcieli w tym roku.
Pani Katarzyno, 20 maja już są malutkie owoce brzoskwini.
No właśnie tutaj pan do mnie też przyszedł z takim problemem, u mnie w sobotę był podczas kiermaszu sadzonek, właśnie, że ma taki problem ze swoimi drzewkami owocowymi i to są i brzoskwinie, i czereśnie, że pojawią się kwiatki, a potem one obsychają, opadają i również opadają potem gałązki. Więc tak troszeczkę to jest bardzo tak, troszkę takie drastyczne. I nie wiem tak za bardzo sobie nie potrafię wyobrazić, dlaczego ta roślina w ogóle jeszcze żyje. Że pan mówi już tak rok po roku. To jest w sumie... to chyba raz w roku to mu się musiało zdarzyć, bo jeżeli, znaczy w jednym roku tylko, bo jeżeli opadają gałązki, to znaczy, że roślina umiera, prawda? I to nie są teraz sprawy, tak jak mówiłam wcześniej, raczej grzybowe, więc zastanawiam się, czy ta roślina była dobrze posadzona, czy w dobrym miejscu rośnie, czy z dobrej szkółki pochodzi, czy nie została, że tak powiem, jakoś w jakiś zły sposób prowadzona jeszcze w szkółce, bo czasami nawet nie mamy wpływu na to, jaką roślinę kupujemy. No, tak jak mówię, trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele spraw, więc ja bym bardzo chciała, żeby pan, chyba to jest pan Strzewa, żeby pan do nas, albo tak mi się wydaje, że Strzewa, proszę, żeby pan do nas więcej informacji napisał, jeżeli chodzi o to drzewko.
Pani Kasia pisze, że piękne, zasadzone jesienią buczki marnieją. Czernieją i opadają im górne gałązki, następnie brązowieją listki, co im jest i jak je ratować. Buczki, no, czyli buki, czernieją, opadają górne pączki, następnie brązowieją listki.
No to jest jakaś... ja myślę, że... Ja nie wiem, jak pani... czy one zostały na przykład wyściółkowane, czy one zostały podlewane, ale generalnie na pewno one schną, na pewno chorują, więc trzeba zobaczyć, czy można jeszcze je uratować. One to są bardzo odporne drzewa, więc może jest możliwe, że po prostu te górne części nawet potem można przyciąć, prawda, i nic im nie będzie. Nie wiem, czy to jest buk na drzewo, czy to jest buk na żywopłód, ale teraz warto pomyśleć, żeby tam poprowadzić linię kroplującą do tych żywopłotów, czy też drzewek i chociażby przez te kilka pierwszych lat te drzewa podczas suszy podlewać. Szczególnie naprawdę te żywopłoty czy te drzewa też, one będą rosły o wiele lepiej i szybciej, jeżeli będziemy im pomagać w ten sposób. Potem one już będą miały wykształcone korzenie palowe, więc one już nie będą tak potrzebowały naszej pomocy, żeby zostać przy życiu. I ściółkować, koniecznie ściółkować im, broń Boże, żeby pod tymi drzewkami młodymi była jakakolwiek konkurencja od trawy czy chwastów. One muszą mieć czysto w miejscu, gdzie one są posadzone.
Około 2 tygodni temu pisze jeden z naszych słuchaczy, sadziłem przed domem tuję, aby odgrodzić się od sąsiada. Dziś zauważyłem, że jeden krzaczek zrobił się czarny. Cała jej, a gałązka szczerniała. Tuje regularnie podlewane, wysoko około 50 cm. Co robić? Jak rozumiem, niedawno posadzone, jeden po prostu szczernił. No to
znaczy, to wypadł. Może być jeszcze z powodu tego, jakie tam coś nawet się z nimi działo w szkółce, ale ja powiem tak, przede wszystkim tuje na pewno były sadzone albo z takich balotów, albo z donic. Ja nie wierzę, że ktokolwiek sadzi to w prawidłowy sposób. Trzeba zawsze takie rośliny z donic, zanim zasypiemy je, trzeba im koniecznie wlać bardzo, bardzo dużo wody, zanim zasypiemy. Po wyciągnięciu z donic trzeba korzenie, tak, że tak powiem, rozluźnić, żeby one były nie tak jak w tej donicy, tylko żeby były rozluźnione, żeby chciały rosnąć w różne miejsca, strony. Poza tym taki otwór, to jest bardzo ważne, jak się sadzi. Drodzy Państwo, naprawdę nieważny jest materiał ze szkółki. Aż tak bardzo, jaka jest gleba, do której posadzimy tą tuję i jak posadzimy. To jest niesamowicie ważne. My jak sadzimy rośliny w naszym ogrodzie, to my bardzo, bardzo dużo uwagi przywiązujemy do tej dziury, w którym posadzimy tą roślinę. Czy to jest roślina z otrytym korzeniem, czy w balocie, w takim worku jutowym z ziemią, czy w donicy. Wykopujemy dziurę, potem jeszcze widłami rozluźniamy ścianki tego otworu, żeby tam też, żeby nie tworzyć donicy takiej większej, prawda, żeby nie sadzić do takiej donicy jakby naturalnej w ziemi. Potem dodajemy z powrotem do tej ziemi, którą zasypujemy, dodajemy albo kompostu własnego, troszeczkę obornika, albo jak już naprawdę nie mamy, to po prostu ziemi takiej podłoża ogrodniczego ze sklepu, żeby tą ziemię polepszyć, bo niestety my mamy tutaj bardzo kiepską ziemię w naszej części kraju.
Ja kiedyś będę to zawsze powtarzał, bo tkwiło to w głowie, jak mąż Katarzyny Bellingen, Andrew, kiedyś powiedział, że nie sadzi się rośliny za funta do dołka za pensa.
Dokładnie.
I to mi zostało
tak
do
jest.
Dziś.
No tak, dlatego, bo my kupujemy drogie rośliny, a tak jak my je sadzimy, to aż strach. Pamiętam kiedyś taki miły pan z Sopotu kupił, no jeszcze nie doszło do tego posadzenia, ja tam bardzo mu mocno to odradzałam, ale kupił za ciężkie 1000 zł ogromną, piękną azalię, a do tej azalii wykopał w bardzo kiepskim, piaszczystym podłożu albo gliniastym po budowie, po przemieszanym całym podłożu koparką. I to miało być w tym posadzone, więc ja mam nadzieję, że ten pan tego po pierwsze nie posadził, a jeżeli posadził, że to przeżyło, bo to jest naprawdę, też im większe rośliny, też jest tym trudniej potem je utrzymywać przy życiu, ale bardzo, bardzo dbajmy o to, jak posadzimy. Dlatego właśnie tak jak mówię, nawet jak posadzimy roślinę za jednego pena, ale za to w otworze za jednego funta, to na pewno wszystko będzie dobrze, czyli zupełnie odwrotnie.
Pani Edyta pyta, bo widziała w jednym ze sklepów miniaturowe goździki, sześciopaki, i chciałaby je posadzić w kuchni za oknem na parapecie. Pyta, jaką ma dać ziemię i czy nawozić?
Goździki bardzo lubią ziemię tak naprawdę zasadową. One na pewno nie lubią ani kwaśnej ziemi, ani taką bardzo zasadową i niekoniecznie bogatą. To są fantastyczne rośliny, bardziej tak na skalniaki, pomiędzy kamienie, to są takie roślinki, że tak powiem, więc oby nie miały tam za bogato wręcz. W drugą stronę musimy się starać. I dużo, dużo słońca.
Geranium schnie, czy za mocno podlewam, czy nie? Geranium schnie.
Może, bo czasami jak jest za dużo wody, to roślina też już nie może, że tak powiem, więcej jej pochłonąć. Ale nie wiem, czy to jest w domu, czy to jest na zewnątrz, co to jest za geranium, czy to jest donicy, czy w gruncie. Nie wiem za bardzo, proszę nam troszeczkę jeszcze tutaj naświetlić sprawę.
Czy można użyć świeżej gnojówki kurzej zmieszaną z podłożem warzywnym pod sadzonki pomidorów?
Świeżego na pewno nie, dlatego, bo ściółka z kurnika jest szczególnie mocna, więc
dużo azotu ma.
Na pewno trzeba by było przekompostować, albo zmieszać z kompostem, jak robimy kompost na przykład, tak? Zmieszać do pryzmy dodając i to też jest fantastycznie.
Co robić, jeśli w tunelu zwijają się liście pomidorów? Tylko malinówek, pyta pani Martyna.
Pani Martyna, no temperatura może być problemem. Nie wiem, jak tam u pani było ostatniej nocy i noc wcześniej, ale te malinowe może akurat na to tak reagują. No każda odmiana jest inna. Tych pomidorów odmian jest bardzo, bardzo dużo. Ja też powiem państwu, że w tym roku uprawiam dużo różnych pomidorów i te malinowe to tak wyglądają najbardziej... W ogóle mają też inne liście, proszę zauważyć. Mają inny kształt liścia. Ja naprawdę stawiam na te pomidory szczepione i wzmacniane. One wyglądają o wiele lepiej, ale miejmy nadzieję, że te temperatury już nie zajdą niżej i zaraz już ta Zośka spóźniła się, ale zaraz sobie pójdzie.
Pan Edwin prosi, żeby powiedziała pani coś o stosowaniu wrotyczu.
Wrotycz. No, trzeba przede wszystkim stosować ostrożnie, dlatego, bo za dużo to niezdrowo. Tam też są takie środki, które dla człowieka mogą być troszeczkę podtruwające, ale wrotycz to...
Do podlewania gleby? Coś tam na
aha, na w ten sposób, bo ja już myślę o jedzeniu tego i piciu. Bo akurat wrotycz to jest nie dość, że piękna roślina, ale jeszcze bardzo pożyteczna, więc tutaj w różne strony możemy iść.
Ja od razu pomyślałem o jakichś gnojówkach, o zastosowaniach przeciw... Ale być może...
To znaczy gnojówka z wrotycza, czy ze skrzypu, czy z mniszka, to nie są gnojówki, które mają jakąś tam ogromną ilość jakiegoś jednego składnika, tak jak na przykład przy żywokoście, czy przy pokrzywie, że można tym się kierować, że to jest na to jest na tamto. To są wszystko wartościowe gnojówki z każdej zieleniny, dlatego, bo to zawsze jest, prawda, jednak coś w tym jest. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o wrotycz, to on ma inne właściwości. Tak jak pan Jacek zauważył, właśnie przeciwko robakom. Możliwe jest, że po prostu rośliny, które rosną niedaleko wrotyczu, nie będą atakowane, powiedzmy, przez jakieś owady, czy tam jakieś, no, cokolwiek to atakuje. Niemniej jednak, no, nie wydaje mi się, że można wrotycz uprawiać gdzieś tam na warzywniku wśród innych warzyw. Przede wszystkim jest to roślina wieloletnia. Wrotycz jednoroczny, wrotycz maruna, złocień maruna czasami nazywany, tutaj do końca jeszcze nie mogę też odkryć tej nazwy i nikt z państwa tej jeszcze nie odkryje, bo chyba nie wiadomo, jak to jest do końca. Ale to jest roślina jednoroczna, można faktycznie stosować i ona będzie prawdopodobnie odstraszała szkodniki, mszyce, ale też pamiętajmy o tym, że ona też będzie się pięknie rozsiewała po naszym ogrodzie, to niekoniecznie w warzywniku jest potrzebne, niemniej jednak jest bardzo piękna. Można sobie zrobić wianek z wrotyczu, powiesić nad wejściem do domu albo postawić bukiet na oknie i jak będziecie państwo otwierać okno czy drzwi, to może nie będą wlatywały komary.
Pan Zbyszek mnie ujął swoim SMS-em, a ja lubię, jak mi rośnie zielsko na grządkach, bo mogę pielić i mam co robić.
I bardzo dobrze. I właśnie takie musi być podejście do ogrodnictwa. Jeżeli ktoś z Państwa pracuje cały tydzień, jest zarypany i potem w weekend mówi, o, muszę jeszcze podlać, muszę jeszcze posadzić, muszę jeszcze wypielić, to znaczy, że trzeba zmienić hobby. Bo niestety my ogrodnicy to jesteśmy totalni wariaci i nam to sprawia przyjemność katowanie się jeszcze bardziej.
Ja to nie jestem pewien, ale to też odpowiem panie Zbyszku taką anegdotą. Kiedyś Katarzyna Bellingham odwiedziła mnie w moim ogrodzie i tak byłem szczęśliwy i pokazywałem i zachwyciła się najbardziej kawałkiem działki, gdzie jeszcze nic nie zrobiłem i rosły po prostu wielkie chwasty po pas i to była i dziurawce i tam pokrzywy inne i to była najpiękniejszy kawałek według niej tej działki, więc domyśla się pan, co to znaczy dla mnie, jaka to była recenzja. Ja przeżywam to do dzisiaj. Pani Kasiu, szukam odpowiedzi na pytanie, co się stało z naszym drzewem, morelą. Pięknie, obficie kwitło, a teraz w miejscu, gdzie były kwiaty, pojawiła się żywica i gałązki więdną, są suche.
To jest to, nie ma tam podpisu. Nie wiem, co nie jest ten pan właśnie z Torunia, bo, przepraszam, z Tczewa. Bo
jest
właśnie...
zdjęcie, które to obrazuje, ale to jest tak dobrze opisane, że możemy sobie wyobrazić.
I czy to się dzieje co roku? Ja jestem po prostu, musiałabym to bardziej, że tak powiem, zrobić investigation tutaj. Czy to się dzieje, proszę napisać, czy to się dzieje co roku? Czy to się pierwszy raz zdarzyło w tym roku? Mhm. Bo to jest bardzo ważne.
A to nie będzie jakaś choroba grzybowa po prostu?
No właśnie nie chcę powiedzieć tak do końca, bo nie wiem.
Rak drzew, przecież no. te czereśnie,
ale to jest
czereśnie,
za wcześnie
wiśnie,
jeszcze.
Ale one, to jest choroba drewna, to nie jest choroba liści.
Że po prostu co
drewna.
Roku to, bo dlatego,
I dlatego ona ratuje się napękane kory.
Tak, dlatego właśnie musimy wiedzieć, czy to się dzieje
żywica,
co roku.
Ta żywica, nazwijmy to, no nie wiem, płacze.
Musimy wiedzieć, czy to się dzieje co roku. Jeżeli będziemy wiedzieć to, to myślę, że mi się wydaje, że to nam będzie bardzo dużo podpowiadać już, jeżeli to się dzieje pierwszy raz, czy wcześniej, bo rozumiem, że kwiatki wszystkie poopadały, tak?
No tak, rozumiem, że ten...
I te gałązki też więdną.
Tak, jest napisane.
No to ma wszystkie wskazówki na to, że to jest choroba grzybowa, ale tak jak mówię, to musiałoby być coś już w systemie, więc czy to się dzieje co roku, czy dopiero się pierwszy raz w tym roku zdarzyło?
Mhm. Dobrze. Morela. Na płatkach kwiatów magnolii i liściach pojawiły się
czarne
w tym
plamki.
Roku... Czarne plamki. Ja skąd pani wiedziała?
Bo już to było w zeszłym tygodniu to pytanie, już ja czytam.
Co to jest, jak to zlikwidować, pani Joanno?
Czarne plamki, pani Joanno, na pewno to jest choroba grzybowa, tak? Jeżeli są czarne plamki na liściach. Na razie bym tylko i wyłącznie robiła to, że po prostu bym zebrała te listki. Mam nadzieję, że nie ma ich za dużo i te listki do śmieci zmieszanych, żeby tego nie wyrzucać na śmieci mokre ani na kompostownik, bo to może być jakaś choroba grzybowa, która przyniesie się na coś innego, tak? Mhm. Ale to na początek dobry proszę po prostu zrywać. I teraz pomyśleć sobie, dlaczego to się dzieje. Proszę pomyśleć, czy ta magnolia rośnie w dobrym miejscu, czy nie ma jakiegoś stresu. Stres dla magnolii, największy stres to są zimne wiatry pod koniec zimy.
Nie sadzisz w przeciągach gdzieś.
Dokładnie. Czy ona jest ściółkowana, czy ona nie ma sucho. Rośliny, które są zestresowane, są bardziej podatne na choroby.
Mhm. Pani Krystyna dołącza się do porad i pisze, że geranium nie lubi intensywnego nasłonecznienia, ale lubi dużo światła. Tak pisze pani Krystyna. A pani Hanna z Gdyni już z pytaniem, co robić z podagrycznikiem, który zarasta nam już prawie całe podwórko.
To jest bardzo, bardzo uciążliwy chwast, niemniej jednak też bardzo, bardzo wartościowe zioło dzikie. Ja proponuję, żeby póki ten podagrycznik jeszcze jest, to sobie codziennie takie ze dwa listki do jakiegoś smoothie czy do jakiegoś koktajlu dorzucać, bo w podagryczniku jest więcej witaminy C niż w szpinaku. To jest niesamowicie zdrowa roślina. Niemniej jednak jako chwast to jest straszne. To jest jak ogień.
Ja słyszałem opinię, że to jest nie do wytępienia tak naprawdę. Tak. Bardzo trudno to jest.
Jeżeli chcecie Państwo naprawdę do tego podejść bardzo, bardzo poważnie, i to jest bardzo poważnie, to naprawdę trzeba cały ogród przykryć plastikiem czarnym na nawet i do 2 lat. To jest jedyne miejsce, jedyny sposób, bo nawet nie znam tak naprawdę jakiejś chemii, która by skutecznie też tego się pozbyła. Są różne mieszanki, jest dużo, chodziłam po różnych forach, czytałam, troszkę tego, troszkę tamtego, totalna, straszna chemia. Jeżeli pani tam ma zamiar potem uprawiać jakieś rośliny, które będzie jeszcze pani może spożywać, to w ogóle nie polecam. Jeżeli tak, to tak proponuję po prostu to przykryć. Może na tym jakieś, na razie jakieś rabaty wzniesione postawić, w których można by było coś uprawiać, ale to jest bardzo poważny problem, szczególnie w miastach, bo ona jak ogień się rozrasta i nawet można ją może od sąsiada przejść do nas. To jest naprawdę nie taka łatwa, chyba najgorszych faz do pozbycia się, szczerze mówiąc. Mm-hmm.
A jakie kwiaty do skrzynek na południowe okna? Miejsce osłonięte, mało przewiewu i mały ogródek od południa, pyta pan Kazimierz.
Panie Kazimierzu, najlepiej, jeżeli chodzi o skrzynki na balkonie, to najlepiej rośliny jednoroczne, te takie, znaczy one są w naszym klimacie jednoroczne, petunie, pelargonie, milion belsy, bakopy, kocanki takie, które będą takimi wypełniaczami. No tego jest bardzo, bardzo dużo i one uwielbiają bardzo, bardzo dużo ciepła. One też należy je oczywiście podlewać, tak? No bo to wiadomo. Ale one będą pięknie panu kwitły, szczególnie pelargonie są takie wdzięczne. Ja bardzo, bardzo to wszystko polecam. Jeżeli chodzi o rośliny wieloletnie, to na takie suche, gorące miejsca to na pewno różne rozchodniki. Jest dużo tego. Rozchodników odmian jest o różnych kwiatkach, od bardziej ciemnych, o purpurowych, o różowych, nawet białych chyba. Także proszę się zainteresować tymi rozchodnikami i trawami ozdobnymi. Te trawy ozdobne też fantastycznie lubią na takim gorącym miejscu rosnąć. Nie musi być dużego przewiewu, ale to też trzeba będzie, może nie aż tak często jak pelargonie, ale podlewać.
Jeszcze o tych morelach z Gdyni. Morela ma 3 lata, rok temu kwiaty zmarzły, nie doczekaliśmy się jeszcze owoców.
Tak, no bo rok temu był śnieg, prawda, 9 maja, więc to znowu w inną stronę. Ona po prostu, ja powiem państwu szczerze, że ja ani moreli, ani brzoskwini jako drzewka do uprawy w ogóle w naszym klimacie nie widzę. One będą zawsze cierpiały, w jaki sposób będą to okazywały i będą podatne na różne patogeny, na różne choroby. Właśnie tutaj prawdopodobnie to się stało.
Rak bakteryjny drzew pestkowych, wydaje mi się, że warto wygooglać takie sformułowanie. Rak bakteryjny, tak, drzew pestkowych
i
zobaczyć, czy to są bardzo zbliżone objawy,
tak, jeżeli chodzi
czy nie.
O takie drzewa pestkowe jak czereśnie czy wiśnie, to jest inna sprawa, bo to są drzewa, które w Polsce bardzo dobrze rosną i to i są odporne na nasz klimat, a takie drzewka jak
pani Katarzyna pisze, że w ogrodzie czereśnie, jabłonie, aronie, które obosują poza tą morelą. To jest
bo one tak samo są podatne i te wszystkie, i wiśnie, i czereśnie również, dlatego te rośliny nie przycina się właśnie wiosną, tylko dopiero latem, tak, kiedy już jest, powinno być bardziej sucho i te choroby grzybowe już nie powinny krążyć w atmosferze. Niemniej jednak te wszystkie brzoskwinie i morele to są takie francuskie pieski, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o nasze ogrody i no dużo niestety pracy im należy poświęcić, a potem tylko mamy złamane serce.
To jeszcze, bo już musimy prawie, że kończyć. Pani Irena ma awokado, które wyhodowała z pestki, ma 0,5 metra. Jak często należy je przesadzać i do jakiej ziemi?
Proszę przesadzać je wtedy, kiedy wypełni korzeniami już porządnie doniczkę. Zawsze o jeden numer doniczki większy, tak, krok po kroku. Najlepiej przesadzać na wiosnę zawsze, bo wtedy roślina ma więcej energii życiowej. Do podłoża ze sklepu, no, dobrze by było mieszać na przykład z ziemią z Kretowisk.
Musimy kończyć. Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w Radiu Gdańsk. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu za te wszystkie pytania w ogrodach. Nie ma zielska, to są zioła, napisała pani Ela.
I bardzo słusznie, tak dzikie zioła, tak.
Miłego dnia.